Witam Was serdecznie. Z nami dzisiaj jest Marcin Barański. Marcin jest właścicielem firmy, która zajmuje się doradztwem finansowym. Marcin z zespołem przygotowuje również wyceny firm pod kątem ich kupna, pod kątem ich sprzedaży i podpowiada właścicielom firm, jak zrobić to dla nich najbardziej korzystnie. Czyli jeżeli są osobami, które chcą sprzedać firmę, to jak dostać za nią jak najwięcej pieniędzy. Dokładnie. Jeżeli są osobami, które taką firmę zamierzają kupić, to jak kupić ją właśnie najkorzystniej. Witam Cię serdecznie.
Cześć.
Cześć. Powiedz mi, jak wygląda rola takiego właśnie zewnętrznego dyrektora finansowego?
Jak powiedziałeś, jestem na co dzień zewnętrznym dyrektorem finansowym, czyli układam finanse w firmach. Czyli te wszystkie rzeczy, których przedsiębiorcy nie lubią, czyli tabelki, wykresy, excele, analizy, wskaźniki, no właśnie wspomniane przez Ciebie budżety, cash flow, analizę marsz, no to my pod tym względem jesteśmy dziwni, że to lubimy. Jeszcze jesteśmy w tym, uważam, nieskromnie dosyć dobrzy. No i w tym pomagamy przedsiębiorcom. A jeżeli miałbym powiedzieć jeszcze bardziej zwięźle, to powiedziałbym, że dajemy wiedzę, czas i bezpieczeństwo w obszarze finansów. Dla właścicieli często finanse są jednym z, czasami drugorzędnym obszarem działalności firmy. My wiemy, że ten obszar, jeżeli nie będzie zaopiekowany, może się w niechciany sposób stać pierwszorzędnym i pierwszoplanowym. No i naszą rolą jest, żeby to nie nastąpiło, żeby właściciel mógł się skupić na biznesie, na innych swoich aktywnościach, a nie do końca na finansach, tam tylko, że poświęcał minimum niezbędne czasu, a my zajmiemy się całą resztą.
W jakim momencie, z Twojej perspektywy, firma potrzebuje takiego dyrektora finansowego i kiedy warto jest skorzystać właśnie z firmy zewnętrznej, a kiedy warto jest zatrudnić takiego dyrektora na stałe w swojej firmie?
Lubię mówić, że my jesteśmy dla firm środka, czyli dla firm, gdzie już coś się dzieje, gdzie już kolokwialnie mówiąc jest co układać w tych finansach, ale z drugiej strony nie dla dużych firm, nie dla korporacji, bo tam z kolei są całe działy finansowe i ja to określam roboczo, że firma kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów obrotu to jest nasz klient, a firma kilkaset milionów obrotu to już nie jest nasz klient, przynajmniej nie na usługę zewnętrznego dyrektora finansowego. Tam już bym polecał jednak zatrudnienie osoby wewnętrznie, w pełnym wymiarze, z zespołem, bo tam najprawdopodobniej dzieje się już dużo więcej w tej organizacji i tutaj my do takich firm się nie kierujemy, tylko do tych stricte mikro, małych, średnich.
Jakie doświadczenie i kwalifikacje powinien posiadać właśnie zewnętrzny dyrektor finansowy?
Wiesz co, ja uważam, że przede wszystkim powinien mieć i warsztat merytoryczny i pewien zestaw cech osobowości. No bo z jednej strony musi mieć wiedzę z tych finansów nabytą, czy na jakichś kursach, szkoleniach, ale przede wszystkim w praktyce, po prostu w pracy, w finansach, żeby kolokwialnie mówiąc nie uczył się na żywym organizmie, na nas, jako ten dyrektor tych finansów. U mnie na przykład wszystkie osoby są osobami, które już mają wcześniejsze doświadczenie, z reguły dwucyfrowe w latach. No i w tym momencie te osoby już kolokwialnie mówiąc finanse umieją. Natomiast to jest tylko jedna połowa tej osoby, a druga połowa to jest umiejętność komunikacji z właścicielami, umiejętność przedstawiania w prosty, zrozumiały sposób trudnych zagadnień. Bo trzeba mieć na uwadze, że osoba po drugiej stronie nie jest drugim finansistą, tylko jest to człowiek, który często z finansami ma niewiele wspólnego, może trochę się boi tych finansów, może trochę ich nie lubi, no i my musimy nie popisywać się, jacy my jesteśmy mądrzy, tylko musimy dostosować język do tego człowieka tak, żeby on czuł się komfortowo i żeby on przede wszystkim zrozumiał, bo my jesteśmy dla niego w tej usłudze i jemu mamy pomóc, więc to jest bardzo ważna cecha, która jeżeli jej nie ma, to ten warsztat merytoryczny niestety nie ma żadnego przełożenia na bezpośrednią obsługę klienta później.
Czyli taki dyrektor finansowy musi rozumieć nie tylko Excela, ale również ten biznes i właściciela, tak? Tak. Dobrze. A czy możesz powiedzieć, jakie sukcesy udawało Wam się osiągać z tymi firmami? Na ile Wasza praca przekładała się później na ich realny efekt biznesowy?
Wiesz co, my pracujemy w takim systemie, że najpierw wchodzimy na taki audyt, gdzie dajemy też rekomendacje biznesowe, co dana firma powinna w ogóle zrobić u siebie, żeby się zabezpieczyć, żeby poprawić może sytuację na przykład w obszarze efektywności przychodów, kosztów, czyli kolokwialnie mówiąc, żeby więcej zarabiali albo mniej wydawali. I to już trafi się pojawić w pierwszym miesiącu, taka rekomendacja. I jednym z takich przykładów jest to, gdzie zarekomendowaliśmy firmie, którą oceniliśmy, że ma bardzo ryzykowną strukturę płatności, wprowadzenie takiego rezerwowego limitu rachunku. Wzięli ten produkt w banku, sobie wykupili, tam była niewielka prowizja za wykupienie tego limitu, no i on sobie leżał. No bo nie był im potrzebny, bo ta struktura była ryzykowna, ale to ryzyko się nie zmaterializowało podczas naszego projektu. Ale jak myśmy już z tego projektu wyszli, Przekazaliśmy im też inne narzędzia w postaci właśnie np. budżet, cashflow i tak dalej. Pulpit menedżerski docelowo im zbudowaliśmy do samodzielnej obsługi. No i po paru miesiącach dostaliśmy telefon tego właściciela, że słuchaj Marcin, wiesz co, bo jak dwa miesiące po tym jak wyszliście, to ten największy klient nie zapłacił. I gdybyśmy nie mieli tego limitu, który nam poleciliście, to cała firma by się przewróciła, bo nie miałby na wynagrodzenia. Tam była kwestia dwóch tygodni, które mu się rozjechało, ale gdyby on tego limitu nie miał i musiał wtedy na wariata pozyskiwać jakieś środki finansowe, no to koszt tego limitu, jaki on poniósł, a versus to, co mogło się wydarzyć, był żaden. No i my tą rekomendację już daliśmy w pierwszym miesiącu.
A powiedz mi, współpracujesz, czy masz zapytania od wielu różnych firm z różnych branż, tak przynajmniej się domyślam.
Tak.
Jak wygląda przeciętna rezerwa finansowa takiego polskiego przedsiębiorcy generującego te przychody, o których wcześniej mówiłeś? Czy to jest jeden razy miesięczny cashflow, czy to jest kilkukrotnie, czy to jest raczej organizowanie biznesu tymi miesięcznymi przepływami? Jak to z Twojej perspektywy wygląda, jeśli chodzi o ten stan kapitału, stan gotówki takiego typowego polskiego przedsiębiorcy?
Wiesz co, ja powiem Ci tak, że często ludzie nie mają w ogóle rezerw, nie mają tego w ogóle policzone, tak powiedzmy sobie otwarcie, nie? Często po prostu ten obszar nie jest w ogóle zaopiekowany. Natomiast to, co my polecamy robić, to jest na przykład wprowadzenie tego w oparciu o system świateł drogowych. Czyli mamy koszty stałe, bo to jest ważne, że weryfikujemy firmę pod kątem tego, które koszty i tak by ponosili, nawet jakby zaprzestali działań biznesowych z dniem jutrzejszym. Bo jakaś sytuacja, no mieliśmy ostatnio wojnę, COVID, inne rzeczy, mogą się różne sytuacje wydarzyć, no i taki czarny scenariusz liczymy, że nagle przychody spadają do zera, zostają koszty stałe i ilokrotność tych kosztów powinniśmy mieć. No i ja mówię, że jeżeli mamy poniżej trzykrotności, no to jest czerwone światło. Czyli tak naprawdę, no patrząc, że pewne umowy trzeba by powiedzieć, coś zmienić i tak dalej, no to jeżeli mamy tylko na mniej niż 3 miesiące pieniędzy na pokrycie tych kosztów stałych, to my musimy od razu robić szybkie, gwałtowne ruchy w jakiejś sytuacji zagrożenia biznesu, bo tak naprawdę trzeba tę umowę już wypowiadać, no bo zanim powiedzenie minie i tak dalej, to już ten czas mija i te pieniądze się kończą, które mamy w poduszce. Na przykład lepiej jest mieć między 3 a 6 miesięcy kosztów stałych pokryte, to już jest takie żółte światło, a powyżej 6 to już jest zielone. To już możemy powiedzieć, że nawet w sytuacji zagrożenia ten przedsiębiorca ma spokój, żeby się do tego wszystkiego dobrze nastawić, przemyśleć, co on chce zrobić, czy tak, czy inaczej, no bo ma tą rezerwę finansową, żeby móc mądrze rozegrać taką sytuację podbramkową, a nie żeby musieć działać na zasadzie gaszenia pożarów.
Czyli rozumiem, że kwalifikujecie też te wszystkie koszty na tak jakby trzy poziomy, czy więcej jeszcze poziomów, tak? Takie koszty, które można uciąć w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności.
Wiesz co, robimy tak? Też plany awaryjne czasami. Ja mówię, że są trzy budżety w firmie. Jest budżet dla banku, budżet dla całej firmy i budżet awaryjny dla właściciela, gdzie na przykład też wyznaczamy czasami, kto jest do zwolnienia z pracowników w pierwszej kolejności, jeżeli byłoby bardzo źle. To śmiejemy się, że to jest taki budżet do szuflady dla właściciela, którego nikt w firmie inny nie może zobaczyć, no bo jakby zobaczył ten pracownik, który jest w pierwszej turze do zwolnienia, to mogłyby się ich relacje trochę zepsuć. No ale niemniej jednak warto czasami, żeby zrobić takie ćwiczenie, że szczególnie w branży o wysokim ryzyku, że co tniemy po kolei, gdyby się okazało, że jest na przykład utrata jakiegoś kluczowego klienta, albo gdzie jest utrata płynności, albo wzrost cen surowca, na przykład firma działa w oparciu o surowce, no i jakby cena surowca wzrosła dwa razy, no to robimy taki scenariusz, co by się stało, żeby on to miał przygotowane i mógł sobie tego kolokwialnie mówiąc użyć tej czerwonej teczki, jak ta sytuacja zaistnieje.
A powiedz mi, w jakim momencie rozwój firmy wskazuje na to, że tak naprawdę już teraz jest ten moment, żeby skorzystać z usługi właśnie takiego zewnętrznego dyrektora finansowego?
Wiesz co, do nas firmy trafiają z uwagi na trzy elementy. Albo firma mocno urosła i po prostu w toku tego wzrostu stracili kontrolę nad finansami, no bo skupili się właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, na innych obszarach biznesu, no głównie na jakichś operacjach, sprzedaży, marketingu może, a te finanse gdzieś tam były po drodze, z boku. No i w tym momencie no, potrzebują odzyskać tą kontrolę, żeby mieć pewność, czy oni w dobrym kierunku idą również w tym obszarze. To jest jeden temat. Drugi temat jest, że ktoś taki wzrost planuje i to są ci bardziej świadomi klienci, że wiedzą, że będą mocno rośli i chcą się do tego przygotować również poprzez opomiarowanie kwestii związanych z finansami. Właśnie na przykład w postaci tego, że mieć dobry budżet, że mieć dobrą analizę marż po klientach, po kanałach sprzedaży. No i my im to wszystko wtedy przygotowujemy, przekazujemy te narzędzia, do nich robimy instrukcje, procedury i tak dalej i zostawiamy ich z tym, wychodzimy i oni mogą sobie rosnąć i używać tych narzędzi i mieć taki spokój, że mierzą na bieżąco, czy to się odbywa jakościowo, a nie tylko ilościowo, ten wzrost, no bo to jest ważne, nie? No i trzecia sytuacja, trochę powiązana czasami z pierwszą, ale nie zawsze, to jest taka, że no, zaczęły się w tych finansach problemy. Że nagle na przykład zaczęło brakować tych pieniędzy, że właściciel na przykład mówi, że no dwa razy już musiał ze swoich prywatnych pieniędzy dołożyć do firmy, bo zabrakło na rachunku pieniędzy i on w sumie nie do końca wie dlaczego. Więc to jest trochę się łączy z tym pierwszym, ale jest to stricte ukierunkowane na to, że no zaczęło już się dziać źle w tych finansach i ktoś postrzega, że to jest taki ostatni dzwonek na to, żeby zacząć działać, no bo zaczynają się problemy i może jeszcze jednak można to poukładać, nie? No i to są takie trzy główne sytuacje, gdzie do nas trafiają firmy.
Mam też takie doświadczenie, że jak wchodzi osoba z zewnątrz, niezwiązana emocjonalnie z biznesem i szczególnie związana z cyframi, to łatwiej jest podejmować pewne decyzje i łatwiej jest je po prostu przemielić przez system wartości, dlatego że przedsiębiorca może być bardzo związany z jakimś narzędziem, z jakąś usługą, z jakimś działem w firmie, który nie do końca pomaga tej firmie, a raczej szkodzi, jak ty się nazywasz.
Zdecydowanie. To, co o czym mówisz, my się z tym spotykamy, można powiedzieć, każdego dnia. Z jednej strony to jest kwestia ładunku emocjonalnego, z drugiej strony czasami to jest kwestia ego i jeżeli przychodzimy my jako osoba z zewnątrz, no to nas prędzej ten właściciel posłucha niż na przykład swoich pracowników czy wspólników, którzy mówią mu, wiesz co, może na przykład ta usługa nie do końca nam dobrze idzie, może powinniśmy ją zmienić, a może nawet zrezygnować, a skupić się na innych naszych usługach, produktach, które sprzedajemy, no ale tutaj właśnie ładunek emocjonalny i ego mu na to nie pozwala, no a my wchodzimy, jak to określiłeś, z czystą kartą i bez żadnych tutaj emocji. To nie jest nasze dziecko, nasz produkt, więc my po prostu mówimy czarno na białym, dobrze, źle, tego zwolnić, tego zachować, ten produkt zarabia, ten produkt tylko wam się wydaje, że zarabia. No i ja to lubię mówić, że nie zawsze to jest to, co by chcieli usłyszeć, ale to, co potrzebowali usłyszeć, to słyszą od nas.
Czy wy liczycie też marżowość stanowisk pracy? W sensie chodzi mi o to, ja zacząłem ostatnio liczyć w różnych działach, ile kto powinien wyrabiać tam, jaki przychód powinien być wyrobiony na dane stanowisko. I w ten sposób sobie to zestawiać i w ten sposób patrzeć, czy ktoś jest dobry, czy jest niedobry, czy jego stanowisko zarabia, czy nie zarabia. Czy takie coś też się robi, a jeśli tak, to jak policzyć w tym kontekście takie działy, które nie generują i nie są wprost odpowiedzialne za przychody typu HR, back office, czy takie coś też się robi i jak to robić rozsądnie?
Czy jak najbardziej robimy i teraz są dwie metody, bo z jednej strony można powiedzieć, że działy, o których wspomniałeś, HR, back office i tak dalej, mają być jakimś procentem miary wynikowej, czyli albo obrotu, albo EBITDA, albo zysku. No i tutaj wtedy patrzymy, czy ta proporcja jest zachowana. To jest jedna z metod po prostu, no bo tam, tak jak powiedziałeś, nie odniesiemy tego do sprzedaży, do klientów, bo oni klientów nie obsługują, oni obsługują firmę, żeby ci, którzy obsługują klientów, mogli sprawniej pracować. Natomiast w przypadku tych osób, które obsługują klientów, no to na nich narzucamy koszty tych działów HR back office, czyli z jednej strony jest ich koszt bezpośredni w postaci jakiejś pensji, jeżeli jakiś transport wchodzi, jakieś inne koszty związane bezpośrednio z prowadzeniem przez nich bieżącej pracy. Do tego jest po drugiej stronie wartość klientów, których oni obsługują i to jest pierwszy poziom. A potem do tego na drugim poziomie dorzucamy, znaczy na drugim, na trzecim, na czwartym, zależy jak to ma być rozbudowane. Ja preferuję, żeby to były tylko dwa poziomy, żeby nie komplikować tych rzeczy, ale czasami ktoś chce, to rozbijamy jeszcze na przykład dodatkowe poziomy. To na tym drugim, niższym poziomie dodajemy właśnie narzut kosztów HR, back office, czy kosztów zarządu, czy kosztów biura, i no bo żeby ocenić, ile ten ktoś musi zarobić, sprzedać i tak dalej, to musimy uwzględnić wszystkie koszty. To jest często problem, który się w firmach pojawia, że jest taki worek kosztów, gdzie właściciel mówi, no bo tego się nie da przypisać. No to się musi dać przypisać i zawsze o tym opowiadam w ten sposób, że to przypisanie, te narzuty są niedoskonałe. To nie jest apteka, z tego się nie będzie dało strzelać, bo to często też jest obawa ludzi. No tak, ale to będzie niedokładnie. Okej, masz rację. Tylko porównaj sobie to w ten sposób. Albo masz te niedokładne narzuty, czyli patrzysz na świat przez tak zwane potłuczone okulary. Ja jestem okularnikiem, więc akurat to dobrze się do mnie nosiłem. Możesz patrzeć na świat przez potłuczone okulary Czyli przez te narzuty, przez tą analizę marży, o której też wspomniałeś, zacząłeś przygotowywać w swojej firmie. A możesz powiedzieć, że nie będę tego robił, bo to jest niedokładne i dla mnie to jest tak, jakbyś wyłączył w tej chwili w tym pokoju światło i siedział po ciemku. No to jak więcej zobaczysz? Myślę, że pytanie nie wymaga odpowiedzi. W który sposób więcej zobaczysz?
Jakie informacje i dane powinna przygotować dla Was firma? Z czym powinna się ta firma mierzyć jeszcze przed tym, zanim do Was przyjdą? Jakie konkretne dane finansowe, jakie konkretnie dostępy Wy potrzebujecie od takiej firmy, żeby móc z nią fajnie rozpocząć współpracę? Czy to jest dostęp do konta, czy to jest dostęp do systemu księgowego?
Ja Ci wszystko opowiadam, więc generalnie w ogóle, żeby zobaczyć, czy nam jest po drodze nawzajem, to jest pierwsze spotkanie w formie konsultacji, czy online, czy jakiś duży klient z dużą ilością spółek, z dużym biznesem, nawet czasami się na żywo spotykam też na takie spotkania z nimi. I to jest spotkanie niezobowiązujące i bezpłatne, no bo żebyśmy w ogóle zobaczyli, czy mamy płaszczyznę do wspólnych działań, czy wyobrażenie tej osoby o tej usłudze jest takie, jak my możemy zaoferować, czy my przedstawiamy, co byśmy zrobili, ta osoba dopiero na podstawie tego, czy się jest w stanie zdecydować, no nie wie dokładnie przed tym spotkaniem, czy też na przykład po prostu będzie nam się dobrze rozmawiać, czy będziemy dobrze się czuli ze sobą, bo ja mówię też o tym, że to są trudne rozmowy i trudne tematy o finansach, więc to musi być po drugiej stronie osoba, z którą się czujemy komfortowo. Nie może to być tak, że jest to osoba, która nas drażni, skoro mamy rozmawiać z nią na trudne tematy. Więc to jest w ogóle pierwszy krok. No ale zakładając, że ta rozmowa przebiegła pomyślnie, że dogadaliśmy się, rozpoczynamy współpracę, to u nas jest taki standard w firmie, że w ciągu 24 godzin klient dostaje 3 dokumenty. Fakturę, umowę i zapotrzebowanie dokumentacyjne. I w tym zapotrzebowaniu, czyli w tym, co pytałeś chyba na samym początku, jest to, że my mówimy dokładnie, jakie dane księgowe, jakie dane zarządcze, czyli te wewnętrzne już Excele, czy inne zestawienia, które firma sama sobie robi. Jakie dane odnośnie systemów, no bo na tej rozmowie zapoznawczej już trochę pogadaliśmy, jak ktoś ma systemy, już trochę wiemy, trochę doczytaliśmy sami i już mówimy, to słuchaj, z tego systemu to, z tamtego to. Struktura organizacyjna, jakieś inne dokumenty specyficzne, które też nam wyszło w trakcie tego procesu zapoznawania się z klientem przed rozpoczęciem współpracy. No i tam to zestawienie dokumentacyjne ma z reguły około kilkudziesięciu punktów, gdzie po prostu my piszemy co po kolei, to dla jakiego okresu, to w jakim formacie i tak dalej. I tam jest wszystko dokładnie rozpisane dla tego klienta. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje to doprecyzować, to my jesteśmy do dyspozycji, żeby do nas zadzwonił i objaśniamy te punkty, które są może problematyczne i wymagają do powiedzenia dodatkowego, o co w nich chodzi.
A powiedz mi, jak często firma w trakcie takiej bieżącej współpracy potrzebuje się z Wami kontaktować?
My preferujemy, żeby były spotkania podsumowujące, wyznaczane okresowo, czyli albo w przedziale tygodniowym, albo dwutygodniowym, albo miesięcznym. Zależy, jaka to jest firma, jakie są jej potrzeby i tak dalej. Więc to jest jeden z tych trzech przedziałów czasowych. Natomiast do bieżącego kontaktu, doradztwa, jeżeli mamy klienta, z którym już współpracujemy na stałe, to często mamy komunikatory. Czyli po prostu mam ja i mój zespół z zespołem klienta, ma grupę na przykład na WhatsAppie, na Telegramie, na Slacku, na wszystkich tych kanałach mamy klientów. I z reguły to jest tak, że jedna grupa jest zespół mój z zespołem klienta, a druga grupa jestem ja i właściciele. To są dwa kanały osobne, no wiadomo, kanał właścicielski, tam takie tematy, gdzie niekoniecznie może wszyscy muszą to widzieć, a ta grupa ogólna, to tak, żeby wszyscy byli na bieżąco i tam wtedy można szybko wrzucić jakieś pytanie, nie trzeba pisać całego maila, czy dzwonić, wiadomo, że jesteśmy spotkanie, jesteśmy zajęci, można się dodzwonić, a tak, wrzucasz na komunikator i wiadomo, że ktoś ode mnie z zespołu nawet odpisze w postaci takiej, ok, jutro do Ciebie wrócimy, czy pojutrze do Ciebie wrócimy. Nie ma sytuacji takiej, że zadaje ktoś nam pytanie i tydzień to pytanie leży i nie wiadomo, czy ktoś się tym zajmuje, czy nie, czy w ogóle tego maila przeczytał, więc stąd taka forma komunikacji z tymi klientami, którzy już są z nami na stałe.
Jak robicie takie plany finansowe dla firmy, szczególnie takie, która dynamicznie rośnie, to rozumiem, że tam jest jakiś plan wykonania, tak? Jest powiedzmy określona wysokość sprzedaży, określona wysokość kosztów. Jak często Wy w te plany ingerujecie? To znaczy, jak często zmieniacie ten kierunek, dopracowujecie? Jak często pracujecie z tym Excelem, który na początku roku, powiedzmy, powstaje, czy na początku współpracy? Czy to jest w okresach tygodniowych, czy to jest w okresach miesięcznych? Jak to wygląda?
Wiesz co, jeżeli chodzi o budżet, to ja preferuję rewizję miesięczną. Zawsze lubię mówić o tym, że budżet powinien być tak zwanym budżetem kroczącym. Czyli to, co powiedziałeś, przygotowujemy na początku roku budżet, ale po pierwszym miesiącu już my robimy rewizję i aktualizujemy zarówno dane wykonania styczniowego, ale również prognozę na okres luty-grudzień. Tak samo po kwietniu, parę miesięcy później, wiadomo, co my się spotkamy, po kwietniu na przykład znowu aktualizujemy dane kwietniowe, styczeń, luty, marzec mieliśmy już zaktualizowane w poprzednich miesiącach, ale znowu robimy rewizję maj-grudzień. I tak naprawdę to jest taka, powiedziałbym, ciągła praca z tym budżetem. I tylko wtedy to ma sens, bo jeżeli zrobimy budżet na początku roku, a potem go wrzucimy do szuflady, to on tak naprawdę im dłużej mija od początku roku, tym on jest bardziej nieaktualny i pewnie w połowie roku to już można całkowicie powiedzieć, że ten budżet to już nic jakby nie daje i dane w nim są znacząco różniące się od rzeczywistości. Natomiast jeżeli chodzi o cash flow, to tam często nawet raz w tygodniu warto robić taką rewizję, szczególnie, że jest firma, gdzie wchodzą w grę terminy płatności różne, gdzie są problemy w postaci zatorów płatniczych, gdzie na przykład jest kwestia, że jest to firma, która handluje jakimś towarem, jakimś produktem i ten produkt wychodzi z magazynu, wchodzi do magazynu, trzeba z jednej strony płacić dostawcom, z drugiej strony uzyskiwać pieniądze od klientów, odbiorców. Tam często nie ma problemu z wynikiem w ujęciu marży, w ujęciu rentowności, ale jest problem z płynnością. Jest problem, że jak ktoś nie zapłaci za ten towar, a my musimy zapłacić za kolejny towar, to mamy duży problem. I tutaj warto nawet częściej takie narzędzie cash flow weryfikować. Nawet czasami raz w tygodniu takich klientów mamy, gdzie co tydzień jest krótkie, półgodzinne, ale takie spotkanie, żeby spojrzeć, czy nie trzeba jakiejś akcji podjąć, czy po prostu dalej idziemy zgodnie z planem.
Czyli cash flow też planuje się na ile miesięcy do przodu powinno się planować cash flow?
Wiesz co, ja bym powiedział, że planowanie cash flow jest na dwóch poziomach. Jeden poziom to jest poziom ogólny i to jest taki cash flow, bym powiedział, mocno szacunkowy, mocno taki z dużą dozą błędu. I on nawet może być na parę miesięcy do przodu. Natomiast taki cash flow rzeczywiście operacyjny to jest kwestia kilku tygodni. Zależy od firmy, na przykład może być 3 tygodnie, może być 4, może być 6. Ale generalnie, jeżeli mówię o takiej firmie, jak powiedziałem, że tam się dużo dzieje, dostawy, klienci, zakupy, sprzedaż, pracownicy, magazyn i tak dalej, koszty transportu, to tam parę tygodni do przodu, maksymalnie tam powiedzmy 6-8 tygodni ma sens, a często są nawet 3-4 tygodnie, no ale przez to, że spotykasz co tydzień, no to też na bieżąco przesuwasz do przodu i to wtedy ma dla Ciebie sens, a z drugiej strony masz budżet, gdzie widzisz ogólnie trend wyniku firmy w okresach miesięcznych. Nie? I takie połączenie tych dwóch rzeczy, że co tydzień sam cash flow, a co miesiąc i cash flow, i budżet, i na przykład jeszcze analiza marsz na spotkaniu miesięcznym, fajnie działa.
Czy Wy, jak pracujecie z klientem i trzeba na przykład ten cash flow uaktualniać, to uczycie wewnątrz ludzi, osoby, które na bieżąco tego Excela uzupełniają, czy nie wiem, przesyłają to klienci do Was, to te wszystkie zmiany?
Wiesz co, to działa na dwa sposoby, bo albo robimy projekty po to, żeby wyjść od klienta i jego zostawić z przeszkolonym kimś u niego w zespole, kogo on wskaże, z procedurami, z narzędziami i wtedy rzeczywiście, tak jak mówisz, szkolimy, ale są klienci, którzy po pierwszym jakimś początkowym etapie współpracy już deklarują, że oni nie chcą, żeby tego się uczyć, tylko chcą po prostu, żebyśmy my to robili, chcą po prostu przychodzić na te spotkanie już na gotowe, kolokwialnie mówiąc. No i wtedy rzeczywiście tak jest, że my przygotowywujemy wszystko. Często tam jest też tak, że mamy dostępy na dane już do różnych systemów u klienta i sami nawet sobie część danych pobieramy z tych systemów. No i wtedy to można powiedzieć, że dla klienta jest w pełni bezobsługowe, no bo my mamy dostęp, pobieramy to zestawienie źródłowe, które potrzebujemy, aktualizujemy na jego bazie narzędzia, piszemy wnioski, a jak się spotykamy z klientem, to już z nim omawiamy tylko te wnioski. I to jest ta różnica, o której mówiłem na początku, że ktoś sam przygotowuje, poświęca kilkanaście godzin, jeszcze na koniec dnia nie jest pewny, czy to, co ogląda, to jest to, co się rzeczywiście dzieje, do tego, że ktoś przychodzi na przykład na godzinę, dwie na spotkanie podsumowujące miesiąc i dostaje już esencję, główne miary, wnioski, kilka wykresów, które pokazują obrazowo kluczowe miary finansowe dla danej firmy, no bo to jest zawsze pod daną firmę szyte na miarę.
Na ile dyrektor finansowy powinien pracować czy współpracować z księgowością, z doradcą podatkowym, z instytucjami kredytującymi, tak jak powiedziałeś wcześniej, na ile te przestrzenie się tutaj zacierają i czy u Was występują takie pola do współpracy z tymi podmiotami zewnętrznymi?
My współpracujemy ze wszystkimi tymi, co wymieniłeś, i też nawet czasami innymi podmiotami. Jako dyrektorzy finansowi no, robimy tą obsługę finansową, kontrolingową, finanse zarządcze. Mam też w zespole doradców podatkowych z licencją doradcy podatkowego, no i w razie, jeżeli jest potrzeba konsultacji podatkowej, to jestem w stanie do projektu takiego pracownika dołączyć. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę taką bieżącą, no to naszą rolą wręcz, powiedziałbym, jest to, żeby objaśniać klientowi rzeczywistość w zakresie tego, jeżeli ci eksperci inni finansowi o czymś mu mówią, to żeby mu powiedzieć, czy to jest dobre dla niego, złe dla niego, czy ten ktoś to, co opowiada, to ma sens, czy może jest wręcz przeciwnie i tego klienta trzeba przestrzec, słuchaj, ten doradca kredytowy to nie do końca ten kredyt, który ci oferuje, to jest najlepsze rozwiązanie, może warto, żebyśmy jeszcze do drugiej, trzeciej osoby innej poszli, bo jest szansa, że dostaniesz inne, korzystniejsze dla ciebie warunki. Więc tutaj nasza rola jak najbardziej jest, żeby pomagać właścicielowi w kontakcie z innymi ekspertami finansowymi.
Również w kontekście doradców podatkowych, prawda?
Tak, 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 jak najbardziej. Więc no, my w tym świecie jesteśmy, nie? Więc umiemy rozmawiać językiem też tych wszystkich osób, które wymieniłeś, i nam czasami jest łatwiej z kimś się porozumieć, a potem właścicielowi przetłumaczyć znowu na ten ludzki język, jakie to dla niego niesie pozytywne, negatywne konsekwencje, taka, a nie inna sytuacja, która ma miejsce.
Jak wygląda ten model współpracy? To znaczy, jeżeli ktoś się decyduje na Waszą pomoc, to na jaki okres musi liczyć, że Wy powinniście wejść do tej firmy, żeby on rzeczywiście poczuł z tego jakąś wymierną finansową wartość dla jego organizacji?
Pierwszy miesiąc zawsze robimy analizę stanu bieżącego. Też często określamy, że to jest taki audyt finansowy sytuacji klienta, jego biznesów, które posiada, czy wszystkich, czy danego konkretnego, zależy jaką się zdecydujemy formę współpracy. I to trwa miesiąc. Przez ten miesiąc my analizujemy te wszystkie dane, o których wcześniej wspomniałem, czyli księgowość, dane zarządcze, struktura, organizacja, systemy. Czasami są też wywiady z pracownikami kluczowymi, gdzie rozmawiamy o firmie, o tym, co oni robią i tak dalej. No z właścicielami jest parę też rozmów na różne obszary, czy z jakimiś dyrektorami działów w tej firmie. I na bazie tego wszystkiego my dajemy po tym miesiącu trzy rzeczy. Jedno to jest taki raport, który jest taką mini książeczką. Ona ma kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt stron, zależy jak rozbudowany, jak skomplikowany jest to biznes. Do tego dajemy one pagera, gdzie ten raport, ta książeczka jest streszczona na jednej, góra dwóch stronach A4. Tam jest taka esencja. Ja wiem, że często jak ktoś ma przeczytać z finansów 30 stron opracowania, to już na spisie treści odkłada. Więc tam jest po prostu w punktach na jednej, góra dwóch stronach taka po prostu zbitka naprawdę tych kluczowych informacji w formie skróconej mocno. A trzecia rzecz to jest, że my to omawiamy. I ja wychodzę z założenia, że na spotkania kluczowe, a takim jest omówienie tego audytu, my też, jeżeli jest chęć z obydwu stron i przestrzeń, przyjeżdżamy na spotkania na żywo. Albo przyjeżdżamy do klienta, albo klienta zapraszamy do nas, do biura, jeżeli jest taka preferencja, że na przykład klient nie chce, żeby wszyscy w firmie wiedzieli, że taki audyt finansowy ma miejsce, to zapraszamy do nas do biura, wtedy możemy sobie na spokojnie usiąść, porozmawiać, on może zadać wszystkie pytania, jeszcze inne, które ma z jakichś powodów chęć zadać nam na żywo. I po prostu to jest pierwszy etap. Efektem tego raportu, tej analizy, oprócz tego, że my mówimy, co jest na teraz, dobrze, źle, jakie szanse zagrożenia z tego wynikają do danego biznesu, no to my też mówimy o tym, co trzeba zrobić, czyli dajemy rekomendacje już w tym raporcie. I w ramach tych rekomendacji z jednej strony my mówimy, co trzeba za akcję natychmiast podjąć, jak na przykład ten wspomniany limit z początku naszej rozmowy, że od zaraz powinniście to mieć w Waszej firmie i to już ktoś może nawet sam zastosować, nawet bez naszego udziału. A z drugiej strony w ramach rekomendacji też mówimy o tym, jak byśmy widzieli dalszą współpracę. I to jest ten drugi etap, że my na przykład mówimy, że widzielibyśmy, że tutaj by trzeba było na 3-4 miesiące wejść do tej firmy i w te 3-4 miesiące to my zrobimy i tam rozpisujemy, jakie narzędzia byśmy zbudowali, według jakich osi te narzędzia, czy na przykład będzie to tygodniowe, czy miesięczne, jaką my propozycję na bazie tej analizy stanu bieżącego byśmy widzieli. No i wtedy albo ktoś się decyduje na ten drugi etap współpracy z nami, albo nie, albo zostajemy na samej analizie, która no już zwalnia te rekomendacje, ma też dużą wartość dodaną, gdzie ktoś może już sobie pewne zmiany wprowadzić. I potencjalnie trzeci etap to jest obsługa stała w formie ryczałtu, jeżeli ktoś czy po zakończeniu drugiego etapu, czy w jego trakcie, bo też mam trzech klientów w tej chwili, którzy w trakcie już drugiego etapu się zdecydowali, że dobrze, to już przepiszmy umowę od razu na ryczałt, bo ja wiem, że chcę być obsługiwany przez Was. No i takich klientów po prostu obsługujemy na bieżąco, miesięcznie. Jesteśmy takim zewnętrznym działem finansowym, jeśli chodzi o finanse zarządcze i controlling dla tej firmy.
Już na sam koniec, powiedz nam jeszcze, na ile ważne z Twojej perspektywy w kontekście sprzedaży firmy jest poukładanie tego wszystkiego, poukładanie tych finansów, poukładanie tych kategorii, tego cash flow, przygotowanie planu finansowego, bo mnie osobiście wydaje się, że jest to kluczowe w kontekście sprzedaży firmy, a wydaje mi się również, że często osoby, które o tym myślą, nie zdają sobie z tego sprawy. Jak Ty się do tego odniesiesz, bo wiem, że tym też się zajmujecie.
Wiesz co, jeśli chodzi o wycenę firm, na pewno ona jest potrzebna przy sprzedaży, na pewno jest potrzebna przy wymianie udziałowców, przy wpuszczeniu nowego inwestora, przy jakimś rozwodzie wspólników, przy przydziale akcji udziałów dla pracowników, tam wszędzie jest potrzebna wycena, bo wszędzie w tych sytuacjach trzeba określić, w jakim przydziale ta transakcja powinna się odbyć. I dla każdej z wyżej wymienionych już myśmy robili takie wyceny, nie? Więc mamy praktyczne doświadczenie w tym. Natomiast pod kątem samego przygotowania do sprzedaży to są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest gotowość firmy do sprzedaży w postaci, właśnie tak powiedziałeś, dokumentów finansowych, prawnych i tak dalej. A druga rzecz to jest zdolność firmy do sprzedaży pod kątem tego, na ile firma jest w stanie działać bez właściciela. I to jest często główny bloker transakcji sprzedaży, że właściciel jest firmą, firma jest właścicielem i jak jego wyciągamy poza nawias, no to tak naprawdę się okazuje, że to nie bardzo ma sens. I tu jest często ten problem, który no my mówimy, ok, musicie przez następne 2-3 lata sobie zbudować strukturę, która będzie bez właściciela funkcjonować, bo inaczej ta firma jest niesprzedawalna.
Rozumiem. Bardzo Ci dziękuję, Marcinie. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie można Cię znaleźć i w jakich sytuacjach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Pewnie, więc zapraszam do kontaktu mailowego bądź do kontaktu telefonicznego. Podamy moje dane tutaj w stopce do wywiadu. Też mamy profil na Facebooku jako firma, a niedługo będziemy mieli też kanał na YouTubie, więc tam też wtedy będziemy mogli zaprosić. No i jeżeli jest zastanowienie się nad tym, czy ktoś chce podjąć z nami współpracę, to najlepiej na tą pierwszą bezpłatną konsultację z nami się spotkać i wspólnie zobaczymy, czy to już jest ten moment.
Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Mamy nadzieję, że ten wywiad był dla Was wartościowy, że będziecie mieli kupę pytań, które zadacie wszystkie w komentarzach. Ja serdecznie Wam dziękuję i widzimy się w kolejnych materiałach od Asbiro.